te ptaki, które słyszymy, które wydają takie piękne dźwięki o poranku, to są ptaki, które zimowały w Polsce, czy to są ptaki, które być może już przyleciały do nas? I chciałam jeszcze zapytać o sowy, bo one wydają naprawdę bardzo ciekawe, specyficzne odgłosy. Wręcz można je pomylić z jakimś innym zwierzęciem.
Jesteśmy na przełomie lutego i marca. I teraz my mówimy o ptakach, które już odzywają się lub śpiewają, no bo musimy pamiętać, że określamy te gatunki, które śpiewają, ale należą do ptaków śpiewających. Pozostałe mogą wydawać głosy godowe czy terytorialne. I o tej porze już są aktywne, ale musimy pamiętać, że to tyczy się tych gatunków osiadłych, czyli tych, które nie odleciały od nas. Bo powroty one dopiero się rozpoczynają, ale przyleciały do nas skowronki, ale one już zimowały niedaleko za Wisłą. Przyleciały żurawie, one też daleko nie musiały zimować. Ale dopiero ci, którzy będą wracać z Afryki, to te głosy, ta liczba tych głosów będzie się zwiększała z czasem, tak? W marcu, w kwietniu, a ostatnie przylecą do nas nawet na początku maja. Jeżyki przylatują gdzieś plus minus koło 10 maja i wtedy może być okej. To już jest ten koniec wiosny ornitologicznej, bo właśnie wróciły jeżyki jako te ostatnie. A te, które są osiadłe, już rozpoczynają okres lęgowy, a do takich gatunków osiadłych w większości należą sowy. Najliczniejsze dwa gatunki, czyli puszczyk i uszatka. Puszczyk jest związany przede wszystkim z lasami, ale też występują w parkach wiejskich czy miejskich, na cmentarzach czy w zadrzewieniach śródpolnych. Drugi najliczniejszy gatunek sowy to jest uszatka. Ta zasiedla zadrzewienia śródpolne, czasami szpalery drzew, czasami mogą być ogrody, sady, brzegi lasów, czyli wykorzystują otwartą przestrzeń, przede wszystkim krajobrazu rolniczego, coraz częściej pojawiają się też w miastach. I dwa gatunki związane z człowiekiem, czyli płomykówka i pójćka. Płomykówka dosyć rzadki gatunek, który przede wszystkim wybiera niezabezpieczone kościoły i wieże kościelne, czy nawet kaplice cmentarne, plus do tego budynki, pojedyncze wieże. Pójćka raczej jest związana też z człowiekiem, z budynkami, czyli zamieszkałe domy, czasami bloki w otworach wentylacyjnych możemy ten gatunek spotkać. No i właśnie. I to są takie ptaki, które już zaczynają być aktywne. Przede wszystkim puszczyk, to jest taka sowa, która już o tej porze zaczyna się okres lęgowy i one już będą się odzywały. A w ogóle dlaczego się odzywają? To wynika z ich zachowań. Jak popatrzylibyśmy na siebie jako gatunek, to proszę zwrócić uwagę, że my jesteśmy terytorialni. Każdy z nas, kto ma swój dom jednorodzinny, no to czasami jeszcze nie ma fundamentów, a już jest ogrodzenie. Czyli najpierw mamy znakowanie, można powiedzieć, wizualne, wzrokowe, czyli określamy granice terytorium, a potem bronimy tego werbalnie, a jak taki natrętny jakiś gość nie będzie chciał opuścić, a my go sobie nie życzymy, no to będzie obrona fizyczna, tak? Będziemy używać swoich mięśni czy jakichś przedmiotów. Podobnie jest z ptakami. Ta pierwsza forma obrony terytorium to jest obrona głosowa, czyli wysyłam sygnał dźwiękowy do rywali, którzy są w okolicy, albo tych, którzy szukają swojego terytorium. Oto jestem tutaj, to jest mój fragment środowiska. Każdy, kto się zbliży, nie zareaguje na moje ostrzeżenie głosowe, no dojdzie do fizycznego spotkania. Wtedy będziemy używać szponów do tego, żeby się przekonać, kto jest silniejszy. Na szczęście wśród zwierząt pamiętajmy, że to zawsze jest nastawione tylko na to, żeby udowodnić, kto jest silniejszy, a nie jest to nastawione na to, żeby zabić przeciwnika, bo to jest wbrew logice funkcjonowania populacji wszystkich gatunków zwierząt. One mają zwiększać swoją liczebność, a nie ograniczać. Czyli jeśli puszczyk zajął terytorium, głosowo oznacza te granice, my je nawet możemy zbadać, nawet je badamy i wiemy, jakie są powierzchnie tych terytoriów.
No właśnie, jakie?
I to znowu jest niejednoznaczna odpowiedź. Przy dużych zagęszczeniach, jak na przykład mamy Lasy Strzeleckie w województwie lubelskim, mamy Roztoczański Park Narodowy, to tam, kiedy są duże zagęszczenia, czyli jest dużo tych par, to te terytoria są nieduże, kilkanaście hektarów. Ale tam są na tyle odpowiednie warunki i jeśli idzie o miejsca do przebywania, miejsca rozmnażania, a z drugiej strony jest na tyle zasobne środowisko w pokarm, to te terytoria nie muszą być duże i tych par może być więcej. Ale jeśli się przeniesiemy do krajobrazu rolniczego, gdzie te ofiary są bardziej rozproszone, mniej liczne, miejsc na założenie lęgów jest mniej, bo jest mniej też drzew, no to terytoria są większe, a niektóre mogą nawet osiągać ponad 100 hektarów. No i wtedy ptaki się inaczej zachowują. Natomiast trzecie środowisko miejskie, gdzie mamy obfitość pokarmu I tak naprawdę no, ta przestrzeń tego parku, tutaj przykładem może być Park Saski, może być cmentarz na Lipowej, nawet czasami puszczyki się w Parku Akademickim odzywają, to wtedy to może być dosłownie obrona tylko niewielkiej przestrzeni, dlatego że nie trzeba bronić dużych obszarów, bo po pierwsze wystarczy park, żeby zaspokoić swoje potrzeby pokarmowe i nie trzeba bronić na przykład zabudowanych terenów. I wtedy terytoria są naprawdę niewielkie, właściwie można być punktowe, czy tam liczone w arach, a nie w hektarach, albo to może być 1 czy 2 hektary. Nie da się tak łatwo odpowiedzieć, bo znowu mamy następny aspekt, bo puszczyki, akurat jak już mówimy o sowach, bo to szczególny moment, bo wiosną ta tradycja mówienia o sowach jest taka coraz bardziej popularna i bardzo dobrze, bo są te słynne noce sów w różnych częściach naszego kraju, a teraz również naszego województwa, bo taka noc sów będzie odbywała się 1 marca w Polskim Parku Narodowym. Polecam również stronę internetową Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych. Tam jest chyba 5 takich spotkań w różnych częściach województwa. Również nadleśnictwa organizują takie noce sów, a więc jakby ktoś chciał uczestniczyć, to jest ostatni dzwonek, bo czasu jest niewiele, a mogą być już miejsca zarezerwowane. A też proszę nie mieć żalu, że są czasami już zamknięta jest lista, dlatego że no, pójście do lasu w nocy, a tutaj chodzi przede wszystkim o takie wycieczki, takie spacery w nocy, no to jest pewna odpowiedzialność tych, którzy są przewodnikami. No nie możemy iść z grupą 50 osób, bo po pierwsze trudno taką grupę ogarnąć, ktoś może się, nie daj Boże, zgubić. To jest nieefektywne, tak? Bo jeżeli idziemy, najczęściej badamy sowy w zespołach dwuosobowych maksymalnie 3, no już ostatecznie 5, ale nawet jak ta sowa się odzywa i mówi się cisza, to zanim to dojdzie do 5 osoby, zanim ona się zatrzyma, no to już wtedy nie słyszymy nawet tej sowy. To jest tylko tego typu kwestia. Wiadomo, że noc sów to jest trochę inna sytuacja, żebyśmy się wybrali, poczuli ten klimat nocy, zastanowili się, jak te zwierzęta w takiej nietypowej części dla nas funkcjonują. I dlatego być może, że już w niektórych miejscach nie da się w tym uczestniczyć, ale to może być jakaś motywacja, żeby w przyszłym roku już wcześniej o tym pomyśleć, szukać takich inicjatyw i z nich korzystać, bo naprawdę to jest wyjątkowa sytuacja, żebyśmy mogli pójść w nocy do lasu i zobaczyć, jak nasze zmysły działają. Też nie należy do tego podchodzić, że ten las w nocy jest taki przerażający. Paradoksalnie las w nocy jest o wiele bardziej bezpieczny niż noc w mieście, która jest jasna. Natomiast no, oczywiście nie można tak sobie pójść, dlatego że gdybyśmy się zgubili, to trzeba zawsze sobie przemyśleć, ustalić, najlepiej mieć przewodnika, który nas zaprowadzi i nie tylko w te miejsca, gdzie są sowy, żebyśmy mogli je usłyszeć, ale też i wrócimy, bo cała idea nocy sów jest taka, żebyśmy z przyjemnością wrócili.